Uwaga, człowiek.
Jan Rybowicz, kultowy pisarz kaskader z Lisiej Góry, poeta tragiczny, wyklęty, gwałtowny, niedostępny, wrażliwy, po prostu inny.
Urodziłem się 26 maja 1949 roku w Koźlu na Opolszczyźnie. Obecnie to miasto nazywa się Koźle Kędzierzyn. Po ukończeniu szkoły podstawowej przeniosłem się wraz z rodzicami do Lisiej Góry, gdzie mieszkam z przerwami do dzisiaj. Jedno piwo. Piwo i setkę. Będzie do pary, pani Wando.
Jadł pan coś dzisiaj, panie Janku?
Wiersz napisałem.
Byli tutaj jacyś z Tarnowa. Pytali. Szukali pana. Nie wiem, czego chcieli. Może czegoś chcieli, a może tylko wódkę z panem wypić. Chcieli. I jacyś z Tarnowa.
Dobrzy ludzie, pani Wando. Dobrzy. Zacząłem umierać 26 maja 1949 roku w Koźlu o 13 z minutami, prawdopodobnie w niedzielę. Urodziłem się 18 listopada 1976 roku w Krakowie na łamach Gazety Krakowskiej. Moim ojcem jest William Faulkner. Moją matką jest Maria Jasnorzewska-Pawlikowska. Ojcem chrzestnym Willie Shakespeare. Zresztą nieżyjący już od około 300 lat. Moi bracia, odkąd zostali poetami, zadzierają nosa. Mimo to znoszę ich. Nasza jedyna siostrzyczka odeszła przed kilkoma latami do krainy wiecznego pisania. Wołaliśmy na nią Halina Poświatowska. Moich pozostałych krewnych i pociotków nie zdołam chyba wymienić wszystkich. Kto ciekaw, niech zajrzy do słownika pisarzy. Najlepiej zacząć alfabetycznie od słownika pisarzy angielskich i amerykańskich. Jestem twórcą baniek mydlanych, które podobno są ludziom równie niezbędne jak chleb.
Jan Rybowicz umierał wiele razy. Gdy osuwał się nieprzytomny pod stolik obskurnej wiejskiej gospody i gdy przeczołgiwał się przez ruchliwą ulicę na drugą stronę, do siebie. Na tę drugą stronę, od gwarnego towarzystwa z knajpy, od kolegów, którzy na znak sympatii dolewali wódki prosto w gardło złaknione przyjaźni, na wprost do samotności. Do porzuconej na chwilę tylko, na jeden kufel, na jedną wódkę wrażliwości. Do pustego pokoju, który ogrzewał paląc swoje rękopisy. Niepomny na przestrogi podobnych do siebie, że nie wolno, że to zbyt głęboko, że poezja to zazdrosna matka, która srogo karze każde nieposłuszeństwo i grozi szkieletem palca jak śmierć, gdy przychodzi znienacka po swoje dziecko. Nie rozumiał. Albo nie chciał zrozumieć, że ta przestroga jest w każdym zapisanym słowie, wierszu, w każdej próbie poskromienia szalejących w głowie namiętności. Gdy już odszedł, bo nie starczyło siły na dalsze trwanie w samobójczym świecie, mało kto pokusił się na proste potwierdzenie tego, co on sam opisywał w swojej twórczości. Jana Rybowicza zabił Jan Rybowicz.
Budzę się w środku nocy. Tu coś, tak jakby ktoś jabłko chrupał albo krążył w koło po mące kartoflanej śniegu. Zapalam światło. Węszę. Próbuję zlokalizować ten szmer, który tak mnie przeraża. Sam nie wiem dlaczego. Wczoraj zrozumiałem. To młyny, Boże, mielą. I choć tych młynów nie widzę, nie wiem gdzie są, nawet to mam przed oczami efekt ich pracy. Tę mąkę swoistą, ten proch, z którego i w który pełno go pod tapczanem.
Nazwany przez współczesnych krytyków i literatów największym objawieniem polskiej literatury lat 80. przeleciał obok, jak pędzący pocisk, i pozostawił za sobą słynną stachurowską smugę cienia. Mówiono o Rybowiczu, że psychopata, nie potrafił nikogo pokochać, że chory pijaczyna, który zapomniał, że jest człowiekiem. A przecież jego choroba, jego fizyczne życie było tylko malutkim ułamkiem czegoś o wiele większego. Czegoś, czego dotknęli tylko nieliczni. Nie umiał kochać? To jego kochanie zadało mu cios największy, jednocześnie błogosławiony, czyniąc z Jana nie tylko chorego z miłości, ale z miłości odrzuconej, wielkiego poetę. Zakochał się w kobiecie i oszalał dla niej. Ale w tym szaleństwie było coś, co gna na szczyty Himalajów opętanego wspinacza, aż nie wróci, albo wróci głęboko porysowany. Stachura pisał: wróciłem oto z wojny ostatecznej i jestem tylko lekko ranny. A Rybowicz? Zatrzasnął tylko drzwi i więcej już się przed ukochanej oczy nie stawił.
Sam się o tym przekonasz, przyjacielu. Jedyny nasz ratunek jest w obłędzie. Zobaczymy to, co chcemy zobaczyć. Usłyszymy to, co chcemy usłyszeć. Będziemy czuć to, co chcemy odczuć. Przestanie istnieć czas, przestrzeń i grawitacja. Nie będzie żadnych zapachów, jak we śnie. Będą na pewno kolory. Wszystkie fantastyczne kolory wszechświata i wieczności. Taka będzie nasza śmierć. To pewne. A kiedy kiedyś, może to niewykluczone, powstaniemy znowu do jakiegoś nowego życia, nie będziemy pamiętać niczego, co było. I nie będziemy wiedzieć, co nas czeka dalej. Zupełnie tak samo, jak nie wiemy tego dziś. Kochana, Zastanawiam się, czy jutro będzie ten telefon od ciebie. Chyba będę w Tarnowie i zadzwonię do redakcji, jeśli tam będziesz. Pogadamy, jeśli się połączę. Jeśli telefony nie będą zajęte bez przerwy. Tyle chyba. I albo pozwól się kochać, albo daj mi spokój. Zaczynam mówić głupotę, ale dostaję szału. Wydaje mi się, że jeśli zacznę mówić do ściany, która tkwi przede mną, to w końcu ta ściana się odezwie do mnie, przemówi. Może tylko innym językiem. W przeciwieństwie do ciebie. Milczące jak zaklęta królewna.
Gdyby napisał do mnie, obcy morderca, nawet skazany na śmierć, z prośbą o dobre słowo, nie miałbym chyba serca mu odmówić tegoż słowa. Ty masz. Odmawiasz mi wszystkiego poza złośliwostkami, zmiennymi humorami, brakiem czasu i tak dalej. Czekam więc cierpliwie, aż udręczysz mnie na śmierć, na co widać masz ochotę. Zrób to jak najprędzej albo... Kocham cię na wszelkie sposoby. Póki co, chyba się nie obraziłaś na mnie, bo za co? Powodu ci nie dałem. Jesteś egoistką i egotystką. Kochasz i akceptujesz tylko siebie. Ewentualnie tych, którzy zgadzają się z tobą, nie sprzeciwiają się tobie. Jesteś zamknięta w swoim nieludzkim światku, zablokowana jakąś schizofreniczną psychozą i nie możesz, boisz się, wyjść na pełny, otwarty świat, normalne życie. A może jest to już niemożliwe? Cicho! Jesteś jedną z tych zaklętych w marmur fanatyzmu, choć nie wiem, jaki to fanatyzm, jakiego rodzaju uraz, skrzywienie, oboczność. Taka jest prawda według mnie, choć za nic na świecie nie dałbym głowy, nawet za wiarę. Te w Boga! Co to?
Ktoś tu był.
Tak, pod drzwiami widać mokre ślady butów.
Widać ślady butów? Chyba wiem, czyje.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miotałem na nią straszne obelgi. Lżyłem ją. Na szczęście nie doszło do rękoczynów. Potem trochę się przejaśniło to niebo między nami. Uzmysłowiłem sobie, że to przecież nie ją chciałem zranić, upokorzyć. Starałem się tylko skutecznie przepędzić tego złego ducha, który w nią wstąpił na chwilę. A przepędzałem go moim złym duchem, którego przywołałem na tę okoliczność. To anioł by nie pomógł. Klin wybijesz tylko klinem, więc złego wypędzam z niej swoim złym, który stale krąży wokół mnie w pogotowiu, jak dzikie zwierzę, tresowane do specjalnych poruczeń.
I po co pan to robi? W tej wsi chodaków nie lubią pana. Nikt pana nie lubi. Najpierw opisuje pan tych ludzi, a potem czeka na to, że postawią. I stawiają.
Chyba już czas na pana. Czas do domu, panie Janku. Zawsze się boję, że kiedyś pan nie dojdzie. Że nie przeskoczy pan przez ulicę pomiędzy autami, niby na drugą stronę. Ale sam pan wie. Na drugą stronę.
Wierzę w życie pozagrobowe. Wierzę w śmierć. Ufam jej. U śmierci zajmie się nami Bóg i poprowadzi nas dalej. To wierzyć jest najlepiej i najwygodniej. Dobrze to wykalkulowałem. Dlaczegoż miałbym utrudniać sobie życie i pozbawiać się Boga, mojego przyjaciela i opiekuna? To jeszcze coś pani powiem. Tak na pożegnanie. Na zakończenie. Bo mogę już tutaj nie wrócić. Kiedyś sobie coś pomyślałem. Niech pani posłucha. Kogo nie boli, ten nie pisze wierszy. Bo po co? Wiersze piszą ci, których boli. Tak jakby mogły one zmienić cokolwiek. Wiersze piszą ci, których zawiodły wszystkie przeciwbólowe środki. A więc wiersze to dla nich uśmierzające tabletki ze słów. Trudno powiedzieć, co dokładnie boli poetę, w którym miejscu. Ból ten jest podobny do bólu nogi faceta, któremu nogę amputowano. Pisanie wiersza to wysiłek poruszania tą odciętą nogą, pani Wando kochana. Idę grać na skrzypcach.
Kochał jeszcze kogoś. I kochał miłością trwałą, chociaż bardziej z daleka i bez zobowiązań. Kochał swojego ojca. I całe życie udowadniał, że to nie on, to nie Jasiek pije na umór, że to tylko jego bezradność leży na zaplutej podłodze knajpy, a on, jego syn, ma się dobrze. Zarabia pieniądze i żyje. I tak jak w życiu bywa, koledzy przychodzili z wódką, a ojciec i matka zawsze w skupieniu i miłości schodzili się do Jankowej izby z pozdrowieniem Bożym i nieodłącznym obiadem. Tak też się stało 21 października 1990 roku. Jana Rybowicza, już nieżywego, zabrali rodzice do swojego domu, a na odrapanym taborecie pozostał niedojedzony obiad.
Realizacja. Tarnowska Artystyczna Konfraternia. Obsada. Anna Lęczewska, Przemysław Sejmicki, Robert Żurek. Scenariusz Jerzy Reuter. Reżyseria Krystyna Drost, Jerzy Reuter. Montaż Mariusz Dziekan. Słuchowisko nagrano w studio RDN Małopolska.
Uwaga, człowiek! Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga, człowiek w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego na stronie www.konfraternia.tarnow.pl i portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym Muzeum Historii Polski w Warszawie, Województwa Małopolskiego i Miasta Tarnowa.